zapraszamy na wieczorne spotkania. Dziś wspomnienie pontyfikatu świętego Jana Pawła II w 40. rocznicę wyboru na papieża.
Ewa Dąbrowska, dobry wieczór. Dziś druga część cyklu dokumentalnego pod tytułem Pontyfikat świętego Jana Pawła II, papieża z Polski, z okazji 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową, dotyczy hołdu górali polskich. Został złożony w Zakopanem w podziękowaniu Janowi Pawłowi II za uwolnienie narodu polskiego od czerwonej niewoli, komunizmu. Poznamy kulisy spotkań papieża z góralami w Watykanie i pielgrzymki Ojca Świętego do Zakopanego w 1997 roku. Audycja miała swoją premierę 11 października 2009 roku.
Polskie Radio PIK.
Każdy z nas odczuwał, że wtedy po 1989 roku Polska w dużej mierze powiedziała Ojcu Świętemu, no to zrobiłeś swoje, to już tam sobie teraz siedź w tym Watykanie, nas zostaw w spokoju, no my teraz mamy wolność. I że tak naprawdę nikt nie podziękował mu nigdy za to, co zrobił dla odzyskania przez Polskę wolności, niepodległości, jak przyczynił się do upadku komunizmu. Dlatego no, wymyśliliśmy, że ten hołd górali, bo właśnie to chodziło o to, żeby to jednak było w imieniu całej Polski. Ojciec Święty płakał po prostu.
W pierwszym dniu tygodnia Zakopane Janowi Pawłowi II.
Przepraszamy za zwątpienie, niedochowanie wierności, nieodpowiedzialne korzystanie z daru wolności. Przyrzekamy, jak ten krzyż na Giewoncie, mocno trwać w wierze i tradycji chlubnej przodków naszych, a ślubów jasnogórskich narodu polskiego dochować.
Ewa Dąbrowska, zapraszam.
Karol Wojtyła był związany z Tatrami, z góralszczyzną na wiele sposobów. Począwszy od tego, że kiedyś był turystą górskim, miłośnikiem gór, że kochał Dolinę Chochołowską i zachodnie Tatry, że przyjeżdżał tu do sióstr Urszulanek jako profesor, a później był naszym metropolitą, prawda? Naszym biskupem, naszym metropolitą i właściwie stąd poszedł do Watykanu. W 1995 roku burmistrzem Zakopanego był Adam Bachleda-Curuś, ja byłem jego zastępcą między innymi, natomiast taką grupą kierującą miastem był klub imienia Władysława Zamoyskiego. No i wtedy myśmy postanowili podjąć to wyzwanie. Mało kto zdawał sobie sprawę, że najbliższa osoba Jana Pawła II, wtedy prałat Stanisław Dziwisz, no jest człowiekiem stąd, bo jest z Raby Wyżniej, kończył liceum nowotarskie i wszyscy księża z Podhala to byli jego koledzy, osobiści koledzy. I dotarcie do Watykanu bezpośrednio, bardzo blisko, nie było żadnym problemem. Również wtedy bardzo blisko Ojca Świętego była pani Wanda Pułtawska, która jest mieszkanką Zakopanego, ma tu swój dom. No i wreszcie to, co przesądziło, to niezwykła aktywność księdza Mirosława Drostka, Palotyna, który wybudował sanktuarium fatimskie na Krzeptówkach jako wotum wdzięczności za ocalenie życia Ojca Świętego w 1981 roku 13 maja zamachu. On jak gdyby od pewnego czasu stał się motorem tego przedsięwzięcia. On miał również bardzo bliski dostęp do Watykanu i można było jak gdyby oprócz tego oficjalnego biegu sprawy, to znaczy przez eminencję kardynała, przez prymasa Polski, można było w tej sprawie, tak powiem, lobbować zupełnie od kuchni przez siostry, które na przykład wygotowały obiad w domu papieskim. W lecie był w Zakopanym 1995 roku ksiądz Dziwisz i powiedział nam, że no, czas nadszedł, żebyśmy się przygotowywali. Później ksiądz dziekan Olszówka był w Watykanie i otrzymał polecenie przygotowania programu wizyty. Miała to być ścisła tajemnica, 5 osób wie, nikt więcej, więc robiliśmy to osobiście. Ja na przykład rysowałem mapy, wszelkie wyliczenia, takie tabelaryczne dotyczące pojemności miejsc Zakopanym. No i zrobiliśmy z tego taką książkę 1 listopada 1995 roku. Ta książka została złożona u Ojca Świętego i wieczorem dowiedzieliśmy się, że cały ten nasz projekt został zaakceptowany w 100%. Przy czym było powiedziane, że nie mamy się tym dzielić z nikim. tej książce z tymi dokumentami i z tymi planami no były również te części prywatne pobytu ojca świętego Jędzmorskiego, Kokasprowy Wiek, siostry na kalatówkach, no parę jeszcze innych elementów, które nie mogły się znaleźć w oficjalnej części wizyty. Nie wiedział o tym nawet biskup Chrapek, który był organizatorem całej wizyty ze strony kościelnej, kontaktów z mediami. Pamiętam, słuchałem jakiegoś wywiadu z nim w telewizji, on opowiadał, jak to 20 minut przed wyjazdem na Kasprowy, padło hasło w księżówce, jedziemy na Kasprowy i w 20 minut potrafili to wszystko sprawnie zorganizować. Oczywiście tak nie było, pół roku wcześniej to było zorganizowane, tylko toczyliśmy olbrzymie wojny z zborowcami, bo było 4 dni pobytu. No dla nich to był teren nie do przyjęcia. Dla nich teren spotkanie wiernych z Ojcem Świętym to jest najlepiej teren płaski, lotnisko, prostokąt wiernych, ołtarz 100 metrów co najmniej od, otoczone, pilnowany schemat. No a tu były góry, tu były lasy, tu obawiano się właśnie problemów komunikacyjnych. No i potem doszło zagrożenie terrorystyczne, bo przed samym przyjazdem Ojca Świętego do Polski, wtedy na granicy Polski w Chrebennym, Straż Graniczna pochwyciła człowieka, który próbował organizować zamach na Ojca Świętego w Libanie. Pierwszy oficer zboru, który był przydzielony do tych spraw i przygotowywał, zachorował na serce i w ogóle odszedł na wcześniejszą emeryturę, jak zapoznał się tutaj z całym problemem. Natomiast drugi podjął wyzwanie. Pamiętam w czasie tego przejazdu z tą komisją rządowo-kościelną, w pewnym momencie ten już drugi dowódca zboru, no jedziemy tam z nimi tym autokarem, no te problemy, to wszystko, te zagadnienia. No i on mówi, wiesz co, no jest taka kwestia. Ci z Watykanu mają taką książkę. Oni wszystko z tej książki wyciągają. Co ja bym dał, żebym ja miał tą książkę, byłbym spokojny i po prostu mógłbym się przygotowywać. No i dobiliśmy wtedy targu. Ja wyrwałem brutalnie z tej książki te strony, które dotyczyły prywatnej części wizyty i dałem mu tą książkę, dlatego jej nie mam. Gdy ksiądz Dziwisz dał nam pierwsze wskazówki, jak ten plan przygotowania pielgrzymki ma wyglądać, no to mówię, zróbcie tak, żeby był też przelot helikopterem nad tymi miejscami, które Jan Paweł II najbardziej kochał w tym regionie. No to Babia Góra, bo tam pracował jako junak chówców polskich jeszcze w 1939 roku przy budowie drogi przez Przełęcz Krowiarki, Turbacz. Kaplica świętego Stanisława, którą byli partyzanci ognia wystawili w 1979 roku z okazji niejako pontyfikatu i w 900-lecie męczeńskiej śmierci świętego Stanisława. Kopia Górka w Krościenku, gdzie ksiądz Blachnicki zakładał ruch oazowy. No i oczywiście Tatry, Wiktorówki, Kalatówki, Polana Chochołowska, te wszystkie miejsca. No i ostatecznie doszliśmy do takiego wniosku, że musimy zrobić to tak, że nawet jak wszyscy nie będą tego świadomi, to powinno to być tak, żeby każda gmina, a najlepiej każda miejscowość na Podhalu, Spiszu, Orawie i w Gorcach mogła się poszczycić kiedyś tym w historii, że na jej terenie przebywał Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II, który był jedynym Polakiem papieżem rzymskim, mimo że aż tak był wysoko, to jednak dotknął tego miejsca. Te elementy komunikacyjne pielgrzymki były zaplanowane pozornie w taki dziwny sposób, prawda? Że na przykład jak Ojciec Święty wracał z Zakopanego do Ludźmierza, nie jechał przez Nowy Targ główną drogą, tylko jechał bocznymi drogami, dość taką skomplikowaną trasą. Ja nawet się śmieję, że później w Bańskiej Wyżniej, czy w Maruszynie, czy w Sierockim, czy w Bustryku, czy w Zębie będą opowiadać po kilkuset latach, że tutaj jechał papież rzymski, to wtedy był Polak papieżem i tu stanął, tu nas pobłogosławił, to oczywiście historycy ówcześni to raczej obśmieją i uznają za legendy ludu, bo wyjmą sobie mapę topograficzną. No, przecież to były boczne drogi, nawet asfaltu mogło tam nie być, główne drogi były gdzie indziej. Niemożliwe, żeby papież rzymski bocznymi drogami jeździł po jakimś terenie. No to właśnie to jest droga papieska, no. Na te trasy poruszania się na kołach zostały nałożone trasa potencjalnego przelotu helikopterem. Tu na przykład to jest to lądowisko, tych helikopterów było dużo, tam w związku z zagrożeniem terrorystycznym prowadzono takie symulacyjne i maskujące działania, że na przykład podnosiły się trzy trójki helikopterów, w każdej był biały i nikt nie wiedział, w którym leci Ojciec Święty. W sumie 11 śmigłowców. W każdym bądź razie w momencie, gdy miał się odbyć ten lot, wiele rzeczy się załamało, bo po pierwsze chodziło o to, żeby Ojciec Święty mógł wylądować gdzieś w Tatrach i spokojnie sobie tam pobyć. Wszyscy twierdzili, że to jest niemożliwe, że w ogóle tutaj na Podhalu w Zakopanem to nie wyjdzie cała ta pielgrzymka, że tu nie będzie żadnego odpoczynku, żadnego wyciszenia, bo tu się zwalą setki tysięcy ludzi za każdym drzewem paparazzi i reporterzy i nie będzie Ojciec Święty miał ani chwili spokoju, a tym bardziej w Tatrach. Kierując się jakby tym, żeby jednak temu sprostać, wziąłem wykaz wszystkich lądowisk stoprowskich w Tatrach, no i doszliśmy do wniosku, że najlepszym miejscem będzie przełęcz Krzyżne. To jest przełęcz położona na wysokości 2140 metrów w Tatrach Wysokich, z przepięknym widokiem na wszystkie strony, znana wcześniej Janowi Pawłowi II, bezpieczna, duże plato, około hektara, gdzie można lądować. Tam na pewno nikt biegiem nie dotrze, bo jest z Zakopanego dobrych 6 godzin, żeby tam trafić. Wszystko to się załamało, gdy okazało się, że helikoptery, którymi dysponował wtedy rząd polski, to były te rosyjskie jeszcze wojskowe śmigłowce, które traciły stateczność powyżej wysokości 1600 metrów nad poziomem morza, nie mogły bezpiecznie lądować. A po drugie, nie mogły też lądować wcześniej niż godzinę po starcie, ze względu na to, że musiały zużyć odpowiednią ilość paliwa. No więc udaliśmy się tam na lądowisko i miał najpierw odbyć się lot próbny. Leciał biskup Chrapek, oficerowie, no i lecieliśmy my, ja i Adam Baleda-Curuś. No i rzeczywiście przelot był z Zakopanego, no nad Kościeliskiem Dzianiszą, nad Orawą, wokół Babiej Góry, Siedziny, nad domem księdza Dziwisza i potem lecieli na Turbarz. Rzeczywiście mieszkańcy były, napisy z kwiatów, wszystko było przygotowane. Potem lecieliśmy Turbarz, Gorce, Krościenko, nad przełomem Dunajca. No i lądowaliśmy na Rusinowej Polanie. Ani żywej duszy, basa, pasie, owcze. Oczywiście była jedna redaktorka, pani Jolanda Flak z tygodnika podhalańskiego, z takim teleobiektywem, ale ja wyskoczyłem pierwszy i brutalnie ją wepchnąłem do komórki tam w tym szałasie. No bo chodziło o to, żeby oni nie zobaczyli, że jest jakiś dziennikarz. Biskup Rapek kupił oscypki, wszyscy tam. To no, super miejsce, poleciliśmy dalej, wylądowaliśmy na Kondratowej za schroniskiem. Nikt nie wyszedł, nikt nas nie zauważył, w ogóle pochodziliśmy Polanie, no więc oni mówią, to już dalszych miejsc nie sprawdzamy, te dwa są dobre, no to zobaczymy, co ksiądz Dziwisz zadecyduje. No i wróciliśmy do Księżówki, zdaliśmy sprawę księdzu Stanisławowi, no i mieliśmy iść do domu, ale mi zostańcie jeszcze chwilę, no i za chwilę przyszedł major, dowódca tego klucza, który miał lecieć i mówi, że musi ktoś z nas lecieć, dlatego, że oni nie trafią do tych Rokicin, bo tego nowego kościoła na mapach nie ma, bo jest nowy, a trasa jest bardzo skomplikowana, nie wiedzieli dlaczego i oni nie trafią, musi ktoś lecieć. No to padło na mnie, no i na tej zasadzie stałem się nawigatorem lotu papieskiego. No więc szefowie służb, BOR-u i tak dalej zaczęli nagle w gronie tych ludzi prowadzić taką grę dezinformacyjną. Co chwilę dostawałem inną informację, gdzie to lądowanie będzie i poszczególni ludzie niby odpowiedzialni za te sprawy sprzeczne informacje mi przekazywali. I ponieważ miałem być tym nawigatorem, no kompletnie nie wiedziałem, co mam robić. No i idę do księdza Stanisława i mówię, że oni prowadzą taką grę. Którego z nich mam słuchać? Który z nich zadecyduje, gdzie to lądowanie ma być? No mówię, wiesz co, to lepiej ty zadecyduj. No jak tak, to carte blanche. Nigdy nie ukrywam, że ja mam szczególny sentyment do Matki Boskiej Jaworzyńskiej, Królowej Tatr. Tam byłem chrzczony, tam brałem ślub, tam były chrzczone moje dzieci. To jasne, że tam. No i wszystko przebiegało zgodnie z planem. Wystartowaliśmy z Zakopanego. Ja byłem w kabinie pilotów. Ojciec Święty z kardynałem Macharskim i z paroma osobami w tej drugiej kabinie. A po środku siedział szef BOR-u, który tam miał taką szyfrującą maszynę, no i komunikował się tam z tymi wszystkimi służbami. Lecieliśmy zgodnie z planem. W Rokicinach wypadło bardzo fajnie. Pełny plac przed kościołem. Także godzina upłynęła, dolecieliśmy do Rusinowej. No i tam niestety nastąpiła taka wpadka. Była w sumie wina borowców. Był nowy szef BOR-u, totalnie spanikowany tą całą sytuacją. I najpierw lądował pierwszy helikopter, w którym byli właśnie borowcy, którzy mieli przygotować to lądowanie. I pech sprawił, że przypadkowa wycieczka wyszła na Polanę. przy tym ich kołowaniu do lądowania, no tam podniosło spódnicę, komuś porwało kurtkę, no ludzie olbrzymi entuzjazm, no takie zaskoczenie. Zdawali sobie sprawę, co jest, no i zaczęli biec do tego helikopteru. No i ten szef BOR-u zadecydował, że nie będzie tego lądowania, bo jest tłum ludzi, panika, może się coś złego wydarzyć. No w każdym razie nadleciliśmy nad Wiktorówki, Ojciec Święty pobłogosławił, no i poleciliśmy dalej nad Wysokimi Tatrami, nad Czerwonymi Wierchami, aż po Wołowiec, wzdłuż całych Tat, nad Chochołoską i przed samym wierzchołkiem Giewontu, bo tam Paweł Murzyn, wicedyrektor PKL-u, zawiesił te flagi na krzyżu na Giewoncie, no i później było to lądowanie na stadionach COS-u. W sumie więc nie było żadnego lądowania Ojca Świętego w Tatrach. Ojciec Święty w czasie tego lotu modlił się, ale i wyrażał uwagi co do miejsc, nad którymi przelatywaliśmy, rozpoznawał je. Są bardzo ładne fotografie, takie zrobił Arturo Marii, gdy właśnie widać Ojca Świętego i widać, co jest za oknem. Była wtedy przepiękna pogoda słoneczna, przy czym góry były białe, bo był duży opad śniegu, także powyżej górnej granicy lasu były białe, na dole było zielone. Krajobrazowo było to naprawdę bardzo ładne wydarzenie. Pielgrzymki choinkowe, to akurat jest Rada Miasta Zakopanego w Watykanie. Jest jedna fotografia, była z budowy tego ołtarza papieskiego. Ołtarz był piękny. On jest mniejszy dzisiaj, bo został zmniejszony, bo się tam nie mieścił. Cały pomysł dekoracji i urządzenia tego wydarzenia pod skocznią miał kilka źródeł. Na pewno wszyscy w Zakopanem spodziewali się, że będzie to albo na Równi Krupowej, albo pod skocznią, ale zakładali, że właśnie Ojciec Święty ołtarz będzie na górze, a wierni na dole. Myśmy odwrócili tę sytuację, co było przedmiotem wielkiej krytyki, ale po fakcie wszyscy się przekonali. Wcześniej była już kiedyś taka msza święta na skoczni narciarskiej w Innsbrucku. Natomiast sam ołtarz, no to był pomysłem plastyka pana Marka Szali i czymś zupełnie takim innym niż gdziekolwiek, to był ten obrus. Idea była taka, że są wszyscy przy wspólnym stole i to był obrus, który schodził z ołtarza aż na wybieg wielkiej skoczni. Gdy rano przychodziły służby porządkowe, o 4 rano szły na ten teren, między innymi szła kolumna harcerska ZHR-u, około 1000 osób, to wszyscy z nich po latach to wspominają, że wtedy jeszcze cały wierzch Krokwi był we mgłach. Widać było te sektory i białą stęgę, która szła do nieba, ginęła w tych mgłach. Bardzo wiele osób niezależnie mówi, że to zapierało dech w piersiach, że czegoś takiego nigdy wcześniej nie było. Było to największe zgromadzenie górali w historii, największe zgromadzenie w Zakopanem, jakie kiedykolwiek miało miejsce i chyba nieprędko będzie miało miejsce, bo było w sumie 250 tysięcy ludzi. Szacunki dziennikarskie no, różne liczby podają, natomiast ja projektowałem te sektory. Na tej podstawie były wydrukowane bilety, no i wiemy, ile tych biletów zostało potem wydanych, więc było 250 tysięcy ludzi, 30 tysięcy koronie skoczni, a nie mam tu akurat takich zdjęć, ale mógłbym wyjąć taki album, gdzie to jest. Reszta była na tych terenach obok. Cały ten wolna przestrzeń, nieleśna jaka tam jest, po horyzont to byli ludzie. Tu nawet widać jest ołtarz, tu jest skocznia. Tu jest ta część wschodnia, tu jest ta część zachodnia. No oczywiście było tam wiele takich problemów różnych, śmiesznych. Czasem, no czy te barany takie z rogami mogą być, ołtarz papieski może się na nich spierać. No to też sprawdzaliśmy to wszystko w Watykanie.
Umiłowany Ojcze Święty, powitało Ojca Świętego, który pokochał tę ziemię piękną, ośnieżonych gór, świeżej zieleni lasów i słońce, na chwałę swego Stwórcy. A na Podhalu zapaliły się ogniska, na znak radości i miłości. A jeszcze żywszym ogniem zapaliły się serca Podhalan i gości, którzy pokochali tę krainę. Jakby w odpowiedzi na pragnienie Jezusa, który przyszedł rzucić ogień na ziemię i pragnie, aby on już zapłonął. Teraz proszę pokornie o przyjęcie hołdu polskich górali. Niech oni sami powiedzą, co ich serca myślą, co ich serca czują.
Z hołdem górali polskich to można powiedzieć, że taka pierwsza inspiracja na ten temat to wyszła od ojca Jana Góry. Adam Bachelda-Curuś blisko z nim związany, tam go często odwiedzał, zresztą to jeszcze z czasów studenckich. No i on mu zasugerował, że powinniśmy coś takiego zrobić. Oczywiście no, nikt nie miał pojęcia, jak to ma wyglądać. Prezesem naszego klubu, klubu imienia Władysława Zamoyskiego, był profesor Andrzej Parczewski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Więc mówimy, chodźmy na uniwersytet, a tam się średniowieczem zajmują, to oni wiedzą, jak prawdziwy hołd może wyglądać. No, w międzyczasie mieliśmy różne pomysły, tam konie, no tak, z pompą, no ale to wszystko przy 250 tysiącach ludzi na niewielkim obszarze, to było nierealne. No. To mógł być tylko jakiś bardzo wyrazisty gest symboliczny. No i udaliśmy się do profesora Wyrozumskiego, który był jeszcze wtedy dziekanem Wydziału Historycznego, no najbardziej znany polski mediewista. No i przedstawiamy mu tu problem. Będzie Ojciec Święty, mamy taki pomysł, żeby on nam doradził, jak prawdziwy hołd powinien wyglądać. No profesor się tego bardzo przeląkł. Mówi, nie, no to musimy poprosić kardynała, ja tak nie mogę wam doradzać bez obecności. A mówi, to nie, no to my tylko tak wstępnie, no baliśmy się spalić pomysł, zanim nie jest gotowy, no i uciekliśmy od niego, tylko prosiliśmy, żeby nikomu o tym nie mówił. No, ale on na odejściu powiedział nam jeszcze, że w sumie nie było takiego specjalnego obrzędu, czy procedury, czy ceremoniału związanego z hołdem, że to ma być akt strzelisty, jednoznaczne określenie, o co nam chodzi. No to jak tak, no to hulaj dusza, zaczęliśmy myśleć sami. No i oczywiście musiało to być, jak mówię, w wąskim gronie, bo była obawa o to, że się na to nikt nie zgodzi. To zarówno ze strony świeckiej, a tym bardziej kościelnej, no jakiś tam burmistrz ze swoimi pomocnikami pcha się do papieża i jakieś mowy chce głosić. A mieliśmy takie głębokie przekonanie, że musimy coś takiego zrobić. To znaczy wiązało się to z tym, że jak gdyby każdy z nas odczuwał, że wtedy po 89 roku Polska w dużej mierze powiedziała Ojcu Świętemu, no to zrobiłeś swoje, to już tam sobie teraz siedź w tym Watykanie, nas zostaw w spokoju, no my teraz mamy wolność, nie jesteś nam potrzebny. I że tak naprawdę nikt nie podziękował mu nigdy za to, co zrobił dla odzyskania przez Polskę wolności, niepodległości, jak przyczynił się do upadku komunizmu. W pierwszych latach, po 79 rok, później Solidarność, jakby wszyscy byli tego świadomi, a później gdzieś to zaginęło, no prawie, że Murzyn zrobił swoje, niech sobie idzie. I powiem, no bolało nas to bardzo. Pamiętamy wtedy w 91 roku, gdy właśnie Jan Paweł II mówił do Polaków twarde słowa wynikające z dekalogu, że to było różnie odbierane i było też podsycane przez media, że to jest coś nie na temat. No i chcieliśmy to jednoznacznie powiedzieć. Mieliśmy świadomość, że żaden premier, żaden prezydent nie podziękował, co było jego obowiązkiem. No i że to musimy zrobić. I oczywiście trzeba było nadać temu taką formę, żeby to nie było śmieszne. Dlatego no, wymyśliliśmy, że ten hołd górali, bo trudno było powiedzieć, że w imieniu Polski chcemy Ojcu Świętemu za coś dziękować. No kto wy w końcu jesteście? No, natomiast to był hołd górali, czyli w grę wchodziło to wszystko, co jest uważane za góralszczyznę polską. I dlatego hołd składały jakby trzy grupy. Pierwsza grupa to byli oficjalni przedstawiciele tych społeczności, które można uznać za góralskie. Czyli to byli wójtowie i burmistrzowie, a także w niektórych wypadkach przewodniczący rad gminnych z terenu Podhala, Spisza, Orawy, Beskidów. Druga grupa to były przedstawiciele największych rodów góralskich, według klucza tam wielkości rodu, który mniej więcej jest znany. No i trzecie, no to były jak gdyby pokolenia, najstarsi, średnie pokolenie i dzieci. Tekst powstał w gronie, no można powiedzieć, pięciu osób. To znaczy był burmistrz, no my dwaj zastępcy, jego żona burmistrza i Ela Chodurska, szefowa biura promocji. I właściwie ten tekst napisaliśmy sami. Oczywiście daliśmy to do korekty pewnym osobom z Watykanu. Oni tam pozmieniali pewne rzeczy, myśmy tych zmian nie przyjęli. Jedyny mieliśmy problem z tą niewolą, no bo myśmy nie mogli wymyśleć tego słowa, no z jakiej to niewoli, no komunistycznej, bolszewickiej, sowieckiej, no jakoś nam uciekło to słowo czerwonej. I to słowo czerwonej pochodziło właśnie stamtąd, natomiast wszystkie inne odrzuciliśmy te poprawki, no bo one by szły takie zmiękczające. No musiałbym znaleźć tą kartkę, ale tam było Panie Boże Błogosław, myśmy na Panie Boże Prowadź się upierali. Potem było, jak on gdzieś książę Mieszko poddał ziemię polskie stolicy apostolskiej, chodziło o Dagome Judex, no tam Boże oddał oni, że to tak, nie, poddał, no hołd jest poddaniem. Ten hołd jest napisany na swój sposób takim językiem archaicznym, ale i takim jednoznacznym. Myślę, że mowa staropolska, również mowa góralska charakteryzowała się tym, że w prostych zwrotach mówi się jednoznacznie i dosadnie, o co chodzi. Natomiast współczesna mowa nie mówi często wprost, tylko próbuje ubrać w słowa, w opis pewne rzeczy oczywiste. No i później trzeba to było jakoś wprowadzić do obiegu. Było powiedziane oficjalnie, że powitanie wygłosi Adam Bachleda-Curuś. Dwa dni wcześniej Adam udał się do księdza kardynała Franciszka, żeby go poinformować o tym. No nie wypadało mu nie przedstawić. No i z tego, co znam z relacji Adama, bo ja przy tym nie byłem, no kardynał zaczął to czytać. Pierwsze zdanie, uwaga. Drugie zdanie, uwaga. Trzecie zdanie, uwaga. No Adam no był załamany, że za chwilę wyrzuci mu to przez okno. No ale przy piątym zdaniu już zaprzestał uwag. Mówi, dobrze, no. Tu jeszcze było, no w jakiej to formie zrobić, no, musiało być to po góralsku, ale jednocześnie nie było gwarą góralską. Mało kto nas zwrócił uwagę, bo właśnie to chodziło o to, żeby to jednak było w imieniu całej Polski, że to chociaż to czynią tylko górale, ale w imieniu całej Polski. Jak mówię, nie zrobił tego prezydent, nie zrobił tego premier, no to zrobimy my.
Hołd górali polskich, najukochańszy Ojcze Święty, szczęśliwi i wdzięczni Bogu, Trójcy jedynemu, iż wejrzał łaskawie na niskość naszą, a naród polski wydźwignął, wyniósł w wielkim synu gór naszych i zawołał do gór świętości niebieskich, pchnął na szlaki zwycięstw nad złem, żeby grzechy, wady powypędzać, by zakwitło miłością rodzinne szczęście, oczy dzieci i młodzieży były ufne, czyste, a życie mężczyzn, kobiet i starców mężne, owocne, pogodne wiarą. Przeto dziękujemy, Ojcze Święty, żeś nas wydostał z czerwonej niewoli, a teraz chcesz i uczysz, jak dom ojczysty Polski wysprzątać z tego, co hańbi, rujnuje, zniewala, gubi. Dziękujemy za ojcowską i synowską troskę. Dziękujemy za modlitwy, ofiary i upomnienia Twoje. A w czym żeśmy Boga zdradzili i Ciebie zawiedli, zasmucili, przepraszamy. Przepraszamy za zwątpienie, niedochowanie wierności, nieodpowiedzialne korzystanie z daru wolności. Przyrzekamy, jak ten krzyż na Giewoncie, mocno trwać w wierze i tradycji chlubnej przodków naszych, a ślubów jasnogórskich narodu polskiego dochować. Jak ongiś książę Mieszko u zarania dziejów naszych ziemię polskie poddał stolicy apostolskiej, tak my, górale polscy, dzisiaj, dnia 6 czerwca roku pańskiego 1997 u stóp krzyża na Giewoncie składamy hołd najukochańszemu synowi gór, największemu z rodu Polaków, papieżowi, Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, zawierzając nasze rodziny, nas samych i te góry nasze, świadomi, że On nam przed Bogiem i ludźmi największej krasy dodaje swoim świętym pasterzowaniem. Pomóż nam, Ojcze Święty, swoim błogosławieństwem wydostać się z wszelkiej śmierci do życia miłością prawdziwą i tak przejść próg nadziei w nowe trzecie tysiąclecie. Panie Boże, prowadź!
Adam złożył ten hołd, no wszyscy stali. Wtedy no, rota była odśpiewana prawidłowo, strzelcy podhalańscy wtedy też odegrali pięknie. No myślę, że to jest nie do powtórzenia już. Jaka ilość wtedy depesz, faksów, gratulacji, podziękowań, czy w inny sposób jakichś wyrazów z Polski, która wtedy napłynęła, no to świadczyła o tym, że to było trafione. Ojciec Święty płakał po prostu. Pan się tego też nie spodziewał i no wyszło. To myślę, że wyszło.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, spotykamy się dzisiaj w tym wielkim liturgicznym zgromadzeniu u stóp krzyża na Giewoncie. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dziękuję Bożej opatrzności, że dane mi jest obchodzić tę uroczystość w Ojczyźnie. Wraz z wami, pod Krokwią, na Podhalu, z wami, którzy wiernie przechowujecie cześć do tajemnicy serca Chrystusowego. Jakże powinniśmy być wdzięczni Bogu za wszystkie łaski, których doznajemy za sprawą serca Jego Syna. Jakże wdzięczni jesteśmy za to dzisiejsze spotkanie. Czekaliśmy na nie długo. Od dawna już zapraszaliście papieża, a było to przy różnych okazjach. Pamiętacie zapewne, jak wam mówiłem wówczas, że trzeba mieć cierpliwość, że trzeba zostawić Bożej opatrzności odwiedziny Zakopanego. Podczas mojej pielgrzymki na Słowację, w Lewoczy, czytałem napis, jaki przygotowaliście. Zakopane czeka, Zakopane wita. I dzisiaj możemy powiedzieć, że Zakopane się doczekało. I ja się doczekałem. Bóg tak rozrządził, Matka Boża z Lewoczy doprowadziła papieża do Zakopanego. Pozdrawiam was wszystkich, zwłaszcza mieszkańców Zakopanego. Pozdrawiam tak drogich memu sercu górali podhalańskich. Słowa pozdrowienia i podziękowania kieruję do burmistrza Zakopanego i do władz samorządowych Podhala. Dziękuję za ten wzruszający hołd Podhala, zawsze wiernego Kościołowi Ojczyźnie. Na was zawsze można liczyć.
5 czerwca 1997 roku Rada Miasta podjęła uchwałę, która zmieniła herb miasta. Od tego czasu jest krzyż na Giewoncie i klucze piotrowe są w herbie Zakopanego. Ojciec Święty bardzo pięknie do tego nawiązał, bo znaczną część swojej homilii wygłoszonej wtedy poświęcił krzyżowi na Giewoncie. I z tego może bardzo niewielu zdaje sobie sprawę, to była improwizacja. Ojciec Święty powiedział to swoje szczególne słowo, w którym było wiele rzeczy takich, które w moim przekonaniu do dzisiaj i na wiele, jeszcze wiele pokoleń będą dla nas wyzwaniem, zobowiązaniem i przede wszystkim zadaniem. No bo jeżeli Ojciec Święty powiedział, na was zawsze można liczyć, to było to oczywiście na wyrost. To nie było, że taka jest prawda, że górale święci, że górale są szczególni. Nie. To było takie zadanie, z którego, no mam nadzieję, kiedyś tam się wywiążemy do końca.
Bo herbu nie było. Znaczy były jakieś tam pomysły jeszcze dawne, jakaś pieczęć gminna, czy to nawet nie gminna, tylko kuźnicka. Potem był taki odwrócony Giewont, też niby jako pieczęć, ale konkurs, który był w latach 50. na herb Zakopanego, został oparty na tej właśnie starej pieczęci kuźnickiej, które nie wiadomo co znaczy. Jakieś takie dwa dziwne piszczele. Tłumaczono to bardzo różnie, albo że to są jakieś narzędzia kowalskie, albo że to pień drzewa. W każdym razie było to bardzo nieczytelne. No i ten został opracowany w takiej formie bardzo abstrakcyjnej, ale nigdy nie został zatwierdzony przez radę, przez miasto. Oczywiście wtedy to była Miejska Rada Narodowa. Wobec tego w momencie, kiedy zaczęliśmy jeździć do Rzymu, zapraszać Ojca Świętego do Zakopanego, powstał taki pomysł właśnie, żeby zmienić herb, żeby w ogóle ustanowić herb, bo jak go nie ma, to trzeba ustanowić. No i mnie to zlecono, bo ja jestem w ogóle rzeźbiarzem. Ponieważ Zakopane się zawsze kojarzy albo z Parzenicą, co widać na herbie powiatu, albo z Szarotką, albo z czymś takim. Wiedziałem, że te elementy absolutnie odpadają i tak nieśmiało zacząłem proponować właśnie, że Giewont, no wiadomo, najważniejsza góra, bo ją widać i nad Zakopanem panuje, no a na Giewoncie jest krzyż. No i tak nieśmiało zacząłem koło tego właśnie pomysłu chodzić. Nie tak gdzieś kamuflować sprawę, tylko postawić ją czysto i jasno. I wtedy właśnie powstał ten herb, który symbolizuje trójkąt, górę, krzyż na Giewoncie, no i oczywiście dwa klucze, które symbolizują właśnie tą wizytę Ojca Świętego w Zakopanem. Ten herb został zatwierdzony przez Radę Miasta w dniu, w którym przyjeżdżał Ojciec Święty do Zakopanego. Ten herb został ofiarowany Ojcu Świętemu na mszy jako jeden z darów pod skocznią. Właśnie ja to mu wręczałem właśnie ten.
Będą patrzeć na tego, którego przewili. Te słowa kierują nasz wzrok ku Krzyżowi Świętemu, ku drzewu krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Nauka bowiem krzyża, jak pisze święty Paweł, która jest głupstwem dla świata, dla nas jest mocą Bożą. Rozumieli to dobrze mieszkańcy Podhala. Kiedy się kończył wiek XIX, a rozpoczynał współczesny, ojcowie wasi na szczycie Giewontu ustawili krzyż. Ten krzyż tam stoi i trwa. Jest niemym, ale wymownym świadkiem naszych czasów. Przez możne, iż ten jubileuszowy krzyż patrzy w stronę Zakopanego i Krakowa i dalej w kierunku Warszawy i Gdańska. Ogarnia całą naszą ziemię od Tatr po Bałtyk. Chcieli wasi ojcowie, aby Chrystusowy krzyż królował w sposób szczególny na Giewoncie. I tak też się stało. Wasze miasto rozłożyło się u stóp krzyża. Żyje i rozwija się w jego zasięgu. I Zakopane, i Podhale. Mówią o tym również przydrożne kapliczki, pięknie rzeźbione, z troską pielęgnowane. Chrystus towarzyszy wam w codziennej pracy i na szlakach górskich wędrówek. Mówią o tym kościoły waszego miasta, te stare, zabytkowe, kryjące w sobie całą tajemnicę ludzkiej wiary i położności, a także te nowe, niedawno powstałe dzięki waszej ofiarności, jak chociażby parafialny Kościół Świętego Krzyża parafii Matki Bożej Fatimskiej, na terenie której się znajdujemy. Umiłowani bracia i siostry, nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża. Nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych, szpitali. Niech on tam pozostanie. Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności, narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz.
Kazanie, że krzyż, który sięga od cień jego, pada z Zakopanego aż nad morze, no jednak postawiliśmy krzyż w Sopocie. Kopię krzyża z Giewontu.
To na przełomie tysiącleci, 2000 roku powstała ta idea stawiania krzyży z Giewontu i w kilkudziesięciu miejscach w Polsce takie krzyże stoją, kopie krzyża na Giewoncie. Natomiast Sopot był naszym miastem partnerskim, no i podjęliśmy taką ideę postawienia krzyża w Sopocie. Ojciec Święty powiedział, ten krzyż patrzy na całą Polskę od Tatr do Bałtyku, żeby stanął nad Bałtykiem. No taką skromną ambicję mieliśmy jeszcze, żeby go było widać z Kaliningradu, jeżeli by się go podświeciło. Tak wybraliśmy to Brodwino.
I widać z daleka z morza.
Nowa parafia, nowy kościół na Brodwinie, to jest ta górna część Sopotu już na Kamiennym Potoku.
Dzisiaj dziękowałem Bogu za to, że wasi przodkowie na Giewoncie wznieśli krzyż. Ten krzyż patrzy na całą Polskę, od Tatr aż do Bałtyku. I ten krzyż mówi całej Polsce, sursum corda. Górę serc. Trzeba, ażeby cała Polska, od Bałtyku aż po Tatry, patrząc w stronę krzyża na Giewoncie, słyszała i powtarzała: sursum corda, górę serc. Amen.
Herb to jest na Kasprowym. Widać tutaj radość. To jest akurat syn mój najstarszy. To na przykład jest następna historia, która miała miejsce na Boże Narodzenie. Wtedy jechaliśmy z choinką do Rzymu. To było dla nas też bardzo duże wyzwanie, no bo to się tak wydaje, że burmistrz miasta, miasto wszystko może. No, miasto jest ograniczone przepisami finansowymi, między innymi nie może fundować dowolnych rzeczy, nawet w ramach akcji promocyjnych, więc ta choinka no, musiała tam trafić w inny sposób niż zwykle. Przed nami wieźli Słowacy jako państwo, przedtem Austriacy, no to premier z premierem. Słowacy wieźli przez Austrię, to zamknięto na ten czas autostradę, pilotaż, samochody odpowiednio przygotowane. No przecież my byśmy jako miasto nie załatwili czegoś takiego, a do Cimoszewicza po prośbie byśmy nie poszli. Więc załatwiliśmy z PKP. Dali nam 3 wagony. Na środkowym wagonie na platformie była choinka. To był smrek 31-metrowej długości. A przedni i tylni stanowiły takie zabezpieczenie. I jechało to drogą kolejową. Główny problem polegał na tym, że pakunek nie mógł być szerszy niż 3 metry. Więc trzeba było choinkę spakować, czyli to już determinowało, jakie to drzewo ma być. Musiały mieć miękkie gałęzie, żeby w zimie można je było zgiąć do pakunku 3-metrowego. W grudniu 97 roku choinka gdzieś tu może będzie stanęła na placu Świętego Piotra. Mam cały segregator korespondencji. Wtedy byłem zastępcą burmistrza, a później burmistrzem. Miasto prowadziło z Watykanem. To jest rzecz bardzo rzadka, żeby jakieś tam podrzędne, prowincjonalne miasteczko miało kontakty z papieżem. Natomiast no, chcieliśmy, żeby dla historii to było zachowane i ksiądz Dziwisz tak nam poradził, żeby w każdej sprawie pisać z życzeniami, z zawiadomieniami, z zaproszeniami. I on się starał o to, żeby tam z kancelarii odpisywano na to. I stąd mam cały taki gruby segregator, gdzie na różne sprawy są odpowiedzi z Watykanu do burmistrza Zakopanego. No to dla historii zostanie, że w swojej historii miasto papieskie, które ma klucze piotrowe, miało taką korespondencję. No i na przełom tysiącleci postanowiliśmy, że trzeba do Watykanu giewont zawieźć z granitu, z krzyżem. I ten giewont został tam zawieziony chyba po 2-3 latach dzięki księdzu już wtedy biskupowi Dziwiszowi. To jest chyba jedyny albo jeden z dwóch pomników, jakie w ogrodach watykańskich zostały polskich po tym pontyfikacie. Tam nic polskiego innego nie ma. Przy pięknym miejscu na górze w alei stoi giewont z krzyżem. Jest tam specjalna w fundamentach zakopana taka ołowiana tuba, w której jest opisana cała ta historia kontaktu Zakopanego z papiestwem i są pewne symbole Polski. Bryłka węgla, sól z Wieliczki. Coś, co po Polsce, po krótkiej chwili, gdy Polska była najważniejsza w Watykanie, coś zostało materialnego w tych ogrodach watykańskich, bo tak nic tam takiego nie ma. Tu będzie na pewno takie zdjęcie, gdzie no to są wszystko te nasze góralskie grupy. To były te audiencje takie wzruszające, bo to było z muzyką góralską, z kolędami, właśnie te przyjazdy z choinką. Była to dla Ojca Świętego duża przyjemność, że miał chwilę tego polskiego nastroju z polskimi dziećmi, z ciekawym programem, no tak jak tu skrzeptówek, ta młodzież, gdzie byli ministranci, tacy, co coś tam pomagali, starali się. Te 2-3 autokary do Watykanu pojechały, no.
Pod niezwykłym urokiem człowiek był zawsze. I przyznam się, że ja nie bardzo nawet pamiętam, nawet co się mówiło, jak się mówi, byśmy, no jakoś człowieka to nieprawdopodobnie jakoś wyhamowywało, nie wiem jak to określić. Jakoś człowiek był onieśmielony nieprawdopodobnie, jednak to była taka postać. Tak samo te spotkania w auli świętego Pawła, jak każdy z nas był prezentowany Ojcu Świętemu. No były to przeżycia nieprawdopodobne. Ja nie wiem, skąd ludzie są o tak nieprawdopodobnej energii, którą przekazują, prawda? Skąd się to bierze? Bo to w końcu każdy akumulator się wyładuje. On był dla każdego człowieka, jakby widział każdego człowieka, pamiętał. Ja mam siostrę zakonnicę, poszła do klasztoru karmelitanek od Dzieciątka Jezus. Przez pewien czas była w Zakopanem, ponieważ ja mieszkam obok właśnie takiego małego klasztorku sióstr karmelitanek na Strążyckiej. I jako biskup wizytował tą właśnie, tą kaplicę. I po wielu latach moja siostra zafundowali i moi rodzice pielgrzymkę do Rzymu. Jak ona stała w tej pielgrzymce w końcu tam z Wadowic, jakieś ludzie różni, to on ją poznał. A moja siostra to jest tam z tej Strążyckiej. No coś nieprawdopodobnego zupełnie. Jak on to właśnie, nadzwyczajne to jest.
W sumie te nasze pielgrzymki tam były bardzo dobrze zawsze odbierane. Taka a najbardziej wzruszająca była może i ta ostatnia. Wtedy udało nam się namówić i pomóc im to sfinansować orkiestrze reprezentacyjnej Straży Granicznej. Tak naprawdę jest to orkiestra reprezentacyjna oddziału karpackiego Straży Granicznej, która jest imienia Szczelców Podhalańskich, czyli tej szczególnej formacji wojskowej zapisanej w historii walki o niepodległość, polskiej narodowej tradycji, jedynej, która ma osobny mundur i inny niż rodzaje wojsk. To chyba tutaj nie będę miał takiego zdjęcia, a to gdzieś na kasecie prędzej albo w albumie. W każdym razie było to takie bardzo wzruszające i wtedy każdy z nich później podchodził do Ojca Świętego, mógł zamienić parę słów, poprosić o błogosławieństwo. W tych ostatnich latach no, ograniczano tam Ojcu Świętemu te spotkania, skracano, żeby nie były za długie. No i już tym wózkiem odchodzą strzelcy podhalańscy i górale grają, kolęda jest śpiewana, no i Ojciec Święty już znika za drzwiami i patrzymy, za chwilę wraca. I wraca i wtedy jeszcze zatrzymał się, jeszcze chwilę pobłogosławił nas. No i to właściwie ostatni raz, kiedy go widziałem wtedy z bliska. Także mogło te tysiące ludzi zobaczyć Watykan, mogło stanąć przy grobie świętego Piotra, stanąć u źródeł chrześcijaństwa, w tym wszystkim się zanurzyć. Myślę, że również znaczna część tych, którzy nie przyjechali z jakiejś głębszej motywacji, później doznało jakiejś przemiany. No wiele osób wspominało o tym, że takie były sytuacje, które wskazywały na to, że część czuła, że Ojciec Święty czyta w ich myślach. No były na pewno przypadki uzdrowień, tym się zajmują odpowiednie komisje, natomiast w naszym kręgu to było, że byli ludzie, którzy jechali z nowotworami i potem ich sytuacja się zmieniała. Zwykle odbywało się to w taki sposób, że proszono księdza prałata Dziwisza, żeby tam napomknął Ojcu Świętemu, że ten człowiek to jest z jakimś takim, a nie innym problemem, że z prośbą o modlitwę. No i takie fakty były, nie? Nawet kilka to było tutaj, było gdzieś w naszym kręgu. No a teraz, jak się okazuje, przy tej komisji, która zajmuje się już całym życiorysem Jana Pawła II, no to jednak okazuje się, że tych przypadków było bardzo dużo. Myślę, że nigdy, to było to 5 minut w historii, pamiętam, gdyśmy stali przed Spiżową Bramą, powtarzałem, że Polacy mają raz na 1000 lat takie swoje 5 minut i to trzeba z tego skorzystać, bo tego później już nigdy nie będzie i dla wielu może nawet stało się to takie zwyczajne, no nie? Że to mogą chodzić do sali klementyńskiej, że się spotykają z papieżem, no przyzwyczaili się, tak ma być. Oczywiście tak nigdy nie było i tak już nie będzie.
Gąsienica Szostak. Mieszkam w Zakopanem od 400 lat, jak zawsze mówię. No bo tak, bo tyle gąsienice w Zakopanem mieszkają. Jestem z wykształcenia rzeźbiarzem.
Piotr Bąk, geodeta. W latach 1995-2001 byłem wiceburmistrzem Zakopanego. Później 2001-2006 burmistrzem Zakopanego. Podczas pielgrzymki Ojca Świętego do Polski w 1997 roku odpowiadałem za sprawy logistyczne związane z pielgrzymką Zakopanem i na Podhalu.
Wysłuchaliśmy archiwalnej audycji z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia w ramach cyklu Pontyfikat Świętego Jana Pawła II, papieża z Polski, z okazji 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Kolejna audycja w poniedziałek od 22.05. Ewa Dąbrowska, dziękuję za uwagę.